otwórzcie 32 psalm, który śpiewaliśmy i przeczytamy końcówkę, ostatnie 4 wersety, bo już prześpiewaliśmy pierwsze 7. Bóg mówi, roztropnym Ciebie uczynię, nauczę Ciebie drogi, abyś po niej szedł. Doradzać Tobie będę, mając oko moje na Tobie. Nie bądźcie jak koń i jak muł, bez rozumu, których pysk uzdą i wędzidłem kiełznają, bo nie zbliżą się do Ciebie inaczej. Wiele boleści przypada nieprawemu, ale ufającego Panu miłosierdzie ogarnie. Weselcie się w Panu i radujcie się, sprawiedliwi. Śpiewajcie z radości wszyscy prawego serca. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy za uwolnienie, dziękujemy za zapewnienie, które ono niesie. Uwolnienie, które nie jest uwolnieniem, które oferuje świat, ale uwolnieniem prawdziwym. Uwolnieniem, które dotyka największej, najbardziej nieznośnej niewoli, która nas trapi. Dziękujemy Ci za to. Prosimy, abyś poprowadził nas teraz w swoje słowo, tak abyśmy je pojęli, praktyką naszego życia. Amen. Tak więc psalm 32. Będę chyba chodził wśród Was teraz. Dotykał Was. I zobaczymy, czy się nie będziecie bały. Psalm 32. Słuchajcie, dzisiaj, i to bardzo dobrze, jest akurat psalm, który jest bardzo prosty, w którym jest zawarte ten urywek, który prześpiewaliśmy i przeczytałem. Resztę zawiera jedno proste, zwięzłe pouczenie. I może bardzo dobrze, dlatego że w takim kontekście, w jakim jesteśmy, może niektórzy ze względu na inność tego kontekstu mają może problemy ze skupieniem, być może nie. Ale jest proste, jedno proste przesłanie, tak proste, że aż nas obraża, aż powoduje, że ojej, to nie może być aż tak banalne, aż tak zwykłe i powszechne. Jest to pieśń pouczająca Dawida, czy pieśń, która... Inne tłumaczenie oznacza, że jest to pieśń skomplikowana, czy bardziej złożona, jeśli chodzi o sposób grania, ale najprawdopodobniej chodzi właśnie o pouczenie, które zawarte jest w tej pieśni. Jak powiedziałem, ten cały psalm ma bardzo precyzyjną konstrukcję, zwieńczoną jednym prostym, zwykłym pouczeniem. Jak zauważyliście, zapewne wszystkie czytania dzisiaj miały do czynienia właśnie z odpuszczeniem grzechów, właśnie z zapewnieniem, że Bóg nie poczytuje nam naszych win. Jaki jest główny problem ludzi? Jaki jest główny problem nas? Dlatego, że w tym psalmie też pojawi się cierpienie trzykrotnie. Pojawi się na początku takiej opowieści, pojawi się w środku, jeszcze pojawi się na końcu. I wydaje się, że tym cierpieniem, o którym jest mowa, tą rzeczą, która trapi ludzi, można powiedzieć chyba przede wszystkim, to jest lęk i niepokój, ale tak naprawdę związany z wyrzutami sumienia, czyli brak czystego sumienia. Ciągle wracamy myślą do rzeczy, które zrobiliśmy, człowiek, my, każdy człowiek jako nosiciel Bożego obrazu intuicyjnie, nawet jeżeli tego nie nazywa, intuicyjnie zna Boże prawo i intuicyjnie odczuwa niepokój związany z tym, co nadchodzi. Nadchodzi, że nadchodzi sąd. Także po co o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że słuchajcie, kiedy głosicie nadzieję w Chrystusie, to te rzeczy, te prawdy należy zakładać. Nie myślmy, że to jest jakieś nowum, jakieś coś zupełnie nowego w uszach niewierzącego. To, że świadomość sądu, świadomość własnego grzechu, ale jest to coś, do czego jak najbardziej możemy się odwołać. I tak czyste sumienie jest rzadkością na świecie. Ale zobaczcie, możemy mówić o ludziach na świecie, ale popatrzmy, czy pomyślmy o sobie samych. Nasze sumienia, choć oczyszczone, jakże często w tych sumieniach pojawiają się wątpliwości i zarzuty i oskarżenia. Nasze minione grzechy, jeszcze raz przywołajmy wdowę, do której przyszedł Eliasz i której syna wskrzesił. Pamiętacie jeszcze raz to, co ona powiedziała w zeszłej niedzieli? Był urywek, Sebastian mówił na ten temat. Ja wspomniałem na grupie biblijnej. Pierwszą rzeczą, kiedy wydarzyła się tragedia, pierwsze słowa, które wyszły z ust wdowy, były: proroku, co? Przyszedłeś po to, aby mi wspomnieć moje minione grzechy? Czyli ta, która ufała Bogu, jednak nie była wolna w tym sensie, że momentalnie była gotowa, aby oskarżać siebie samą i aby interpretować rzeczywistość w kategoriach nieprzychylnego Boga. Tak więc oczekujmy prostego pouczenia. Niech nas to nie obraża, dlatego że rzeczy najważniejsze w tym życiu, tak to Bóg skonstruował, że rzeczy najważniejsze w tym życiu są najjaśniejsze i najprostsze. Tak więc zobaczmy. Psalm rozpoczyna się i kończy od opisu szczęścia. Czym jest prawdziwe szczęście? Miłosz przetłumaczył pierwszy psalm, pierwsze dwa wersety. Szczęśliwy, komu odpuszczony jest występek, komu grzech jego został darowany. Szczęśliwy, komu nie poczyta Pan winy i w którego duchu nie ma zdrady. Tak więc szczęśliwy, błogosławiony jest ten, któremu Pan odpuścił grzech. Czym jest prawdziwe szczęście? Widzicie, ludzie szukają szczęścia, podczas gdy prawdziwym błogosławieństwem i prawdziwym szczęściem jest błogosławieństwo i zapewnienie, które przychodzi z nieba. Jakie to jest błogosławieństwo? Jakie to jest szczęście? Na czym to szczęście polega? Mamy tutaj po trzykroć, że tak powiem, powtórzone, po trzykroć wyjaśnione, tak żebyśmy przypadkiem się nie rozminęli z tym przesłaniem. To szczęście i to prawdziwe błogosławieństwo. I to jest dopiero szczęście. To jest prawdziwe błogosławieństwo, kiedy nasz występek został odpuszczony, kiedy nasz grzech został zakryty, kiedy Pan nie poczytuje naszej winy. Także na trzy różne sposoby psalmista Dawid opisuje, co to jest szczęście, co to jest prawdziwe błogosławieństwo. Kiedy Bóg odpuszcza występek i ponieważ przeciwko Niemu zgrzeszyliśmy, On jako jedyny może odpuścić naszą winę na zakryciu grzechu. On jako jedyny może również zakryć nasz grzech. On może go przykryć w skuteczny sposób. Pamiętacie pierwszą księgę Mojżeszową? Już od samego początku ludzie próbowali przykryć swoje grzechy, ukryć swoje grzechy, ukryć swoje winy, ubrać się, zakryć swój wstyd, ale te sposoby, te ludzkie innowacje, wynalazczość ludzka nie spotkała się z Bożą akceptacją. Dlatego, że to Bóg musi nas przeodziać, przeodziać nas w skóry zwierzęce. Po to, żeby przeodziać nas w skóry zwierzęce, trzeba najpierw zabić zwierzę, co wskazuje na Jezusa i ostateczne okrycie, które On ofiarował. Dzięki Bogu. I na samym końcu Bóg nie poczytuje nam naszej winy. Bóg nie poczytuje nam naszych win. I oczywiście urywek, w którym ten psalm jest zacytowany i powtórzony, znajduje się w liście do Rzymian w 4 rozdziale. Od 6 wersetu, jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków. Czyli to usprawiedliwienie, to niepoczytanie winy jest niezależne od uczynków. Niezależne od tego, od naszych grzechów. Bóg nie poczytuje nam naszych win. 7 werset, błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości, których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Czyli jeżeli Bóg uważa nas za bezgrzesznych, jeżeli Bóg ogłasza nas jako sprawiedliwych, to w rzeczy samej dokładnie takimi jesteśmy. Dlatego, że kilka wersetów później, w 17 wersecie 4 rozdziału listu do Rzymian, czytamy, jak napisano, ustanowiłem Cię Ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu ufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu, który woła na rzeczy, których nie ma, tak jakby były. Czyli kiedy Bóg nazywa nas, kiedy Bóg nie poczytuje, kiedy Bóg ogłasza nas sprawiedliwymi, tak jest prawdziwie. Kiedy Bóg nie poczytuje winy, jesteśmy błogosławieni, jesteśmy szczęśliwi, jak powiada w tłumaczeniu Miłosza, jak powiada Dawid. Jedną z głównych rzeczy, od których jesteśmy uwolnieni, to jak czytamy, którego sercu nie ma obłudy. Jesteśmy uwolnieni z obłudy, czyli tej dziwnej podwójności, czyli tej takiej dziwnej wielowymiarowości, czyli tak naprawdę z udawania. Oto Bóg nas usprawiedliwił, owocem jest spokój zamiast udawania. I teraz obłuda to, co odeszło wraz z Bożym usprawiedliwieniem, ma dwa komponenty, częstokroć, które są spokrewnione ze sobą. A te dwa komponenty to udawanie, jak już wspomniałem, i knowanie. Udawanie i knowanie. Jeżeli mam podwójne, rozdwojone serce, to wciąż będę zgadywał, to wciąż będę próbował spiskować, to wciąż będę próbował o własnych siłach przechytrzyć, ukryć, w jaki sposób zastawić zasadzkę i tym podobne. Podczas gdy Bóg uwolnił nas z obłudy, uwolnił nas od udawania i knowania. Teraz kolejne trzy wersety rozpoczynają opowieść. Rozpoczyna się opowieść w tym psalmie. Trzeci werset. Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień, bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja, siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Jest to opowieść nawrócenia, jest to opowieść o drodze, tak naprawdę psalmisty, drodze do pierwszych wersetów tego psalmu. Kiedy milczałem, jak czytamy, gdy milczałem, schły kości moje. Kiedy milczałem, kiedy byłem uparty, kiedy byłem niewzruszony, schły kości moje, co to oznacza, doświadczałem Twojego sądu. Schły kości moje. Skarżyłem się, jak tu mamy napisane, niezbyt fortunnie, od błagalnego wołania przez cały dzień. Czyli wydaje się, że ale chwila, to jednak nie byłem zupełnie niemy. Coś przemawiałem, błagalne wołanie. No nie zupełnie chodzi o błagalne wołanie, chodzi o mruczenie, chodzi o ryczenie jakiegoś skrępowanego zwierza wbrew jego woli. Tak więc to nie jest, nie myślmy czasami, że o, błagałem Pana o zmiłowanie. Bynajmniej nie o to chodzi w tym wersecie, ale chodzi o to, że ryczałem jak zwierz, mruczałem jak zwierz, który jest w bólu, który jest w potrzasku, jak zranione zwierzę. I oczywiście mamy tutaj do czynienia z Bożym sądem. Schły kości moje, zobaczcie, całe schły kości moje, we dni i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Siła moja zanikła, jak podczas upałów letnich. Czyli Boży sąd to jest pozbawienie wody, pozbawienie życia. A pozbawienie wody to oczywiście pozbawienie Ducha Świętego, zasmucanie ducha. Moje kości były pozbawione wody, jak pozbawione ducha. Brak wody, pustynia stanowiła kontekst, cały kontekst mojego życia. Słuchajcie, odbierzmy i to pouczenie, jak już wspomniałem na początku. Tak wyglądają realia życia tego, który jest pozbawiony nadziei. Na zewnątrz może być wesoły, szczęśliwy, zaspokojony. Prawda jest jednak taka, że kiedy ta główna kwestia grzechu nie jest rozwiązana, to jego prawdziwa sytuacja wygląda tak, jak zostało to opisane przez króla Dawida. Innymi słowy, nie pozwólmy na to, aby niewierzący sam zinterpretował siebie, ale przystawmy Bożą interpretację jego życia i jak naprawdę wygląda jego życie. To jest jedna rzecz, ale jest jeszcze jedna kwestia. Dawid opisuje tutaj katusze duszy, tak można powiedzieć. Katusze duszy. Pytanie, które staje przed nami, jest następujące. Doświadczasz czegoś takiego? Doświadczyłeś kiedyś czegoś takiego? Takich mąk? Kiedy ostatnio byłeś przerażony, kładąc się spać albo budząc w nocy? Kiedy ostatnio byłeś przerażony tym, co zrobiłeś dzień wcześniej swojemu bratu, siostrze, komukolwiek? Kiedy ostatnio byłeś przerażony, zdegustowany swoim zachowaniem do tego stopnia, że duch nie dawał ci spokoju? Czy znane są ci tego typu męki, czy raczej o czym ty mówisz? O czym ty mówisz? O jakich nie pojmuję, o co ci chodzi? I zobaczcie, te męki, ty wiesz doskonale, kiedy znajdujesz się w takiej sytuacji, że te męki w żaden sposób nie ustąpią, aż otworzysz swoje usta, aż przyjdziesz i wyznasz swój grzech. Słuchajcie, bardzo kluczowy moment. Jacy jesteśmy? Czy jesteśmy hardzi? Czy jesteśmy niewzruszeni? Czy to, co Dawid opisuje, jest nam jakoś zupełnie obce? Tej drogi nigdy nie przeszliśmy sami przez pustynię, kiedy męczymy się, kiedy czujemy wyraźnie ciężar naszego grzechu. I w ten sposób dochodzimy do sedna psalmu. Zobaczcie, nawet jest to sedno psalmu odgrodzone dwoma przerwami, wydaje się. Sela, sela. Bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja, czyli Boży sąd. Siła moja zanikła, jak podczas upałów letnich. Brak wody, pustynia, brak ducha. 5 werset. Ale grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu. I zaraz w tym samym kontekście. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Tak więc milczałem, jak za chwilę zobaczymy, jak to, jak dziki, głupi zwierz, który może jedynie jęczeć, jedynie mruczeć w boleściach. Ale kiedy otworzyłem swoje usta, kiedy winy swoje nie ukrywałem, kiedy porzuciłem tą obłudę i udawanie, wyznałem grzech i Bóg mi przebaczył. I zobaczcie, werset 6 jest podsumowaniem tego pouczenia, które przyjmuje inną formę, w ogóle inną formę stylistyczną, tak aby zwrócić naszą uwagę na to, co Dawid chce przekazać. Niech modli się do Ciebie, to jest takie pouczenie, takie stwierdzenie, oznajmienie. Niech modli się do Ciebie każdy pobożny w czasie niedoli. Gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrą. Niech modli się do Ciebie każdy pobożny w czasie niedoli. Gdy wyleją wielkie wody, czyli kiedy nadejdzie sąd, do niego te wody nie dotrą. Słuchajcie, bardzo wydaje się być, jak powiedziałem, banalne, prozaiczne pouczenie. Jesteś w niedoli? No oczywiście pierwszy punkt jest taki, że najpierw musisz się w niej znaleźć. Muszą ci ciążyć twoje grzechy. Musisz w końcu przestać obłudnie je tłumaczyć i usprawiedliwiać, ale wyznać, że no rzeczywiście, Panie, nic nie mam na swoje własne usprawiedliwienie i oto przychodzę do Ciebie i oto jestem. No ale pytanie pozostaje wciąż. Czy udajemy się do tego miejsca? No, zadaj sobie to pytanie. Czy jest taki moment, czy jest takie miejsce w Twoim życiu, w którym Ty przychodzisz przed Boga i mówisz, Panie, nie ma nic na moje usprawiedliwienie. Doprawdy zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Niech modli się do Ciebie każdy pobożny. Jaka jest definicja pobożnego? No, definicja pobożnego jest taka, iż nie jest niemy, ale się modli, otwiera swoje usta i otwiera swoje usta właśnie w ten sposób, w kontekście tego psalmu, aby wyznać swoje grzechy. Niech każdy pobożny modli się w czasie niedoli. Tak więc pamiętamy, pierwszy raz było cierpienie, kiedy schły moje kości pod ciężką ręką Twoją, kiedy mój grzech mnie trapił, kiedy moje sumienie mnie mordowało, kiedy ryczałem jak dziki zwierz spętany. Następnie polecenie, kiedy pojawia się niedola, módl się, zwracaj się do Boga, jeżeli jesteś pobożny. Gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrą. I następnie, tak jak wcześniej, z drugiej strony tego pouczenia, z tej pierwszej, był opis Bożego sądu, tak tutaj mamy opis Bożego błogosławieństwa, opis wody, która pociesza. Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku. Tak jak ten ucisk, którego doświadczałem, tak Ty jesteś moim wybawieniem. Otaczasz mnie radością wybawienia, czyli otaczasz mnie dosłownie okrzykami wybawienia. Pouczę Cię i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Wydaje się proste, wydaje się banalne, a jednak taka jest droga do wolności, taka jest droga do radości, którą Bóg oferuje. I zwróćcie uwagę, że począwszy od 8 wersetu podmiotem staje się nagle sam Bóg. Pouczę Cię i wskażę Ci drogę, którą masz iść. I wydaje się, że natychmiast niewiele musimy czekać, dlatego że jak tylko Bóg obiecał, Bóg, który zamiast ucisku dał nam wybawienie, zamiast posuchy dał nam radość, a kiedy jest radość, pamiętacie, jak jest radość, to jest woda, jak jest woda, to jest Duch Święty, to jest radość, którą posiadamy. I co więcej, jak jest Duch Święty, to co jest? Jest Słowo Boże, jest pouczenie. Tak więc momentalnie, zamiast pustyni, gdzie nie ma wody i nie ma pouczenia, oto teraz pustynia zakwitła, jest pełno wody, jest Duch Święty, jest pouczenie. Jak tylko Bóg zaczyna przemawiać i mówi, że pouczy nas, zobaczcie, co się dzieje w 9 wersecie. To pouczenie, które nam obiecał, już niezwłocznie do nas dochodzi. 9 werset. Nie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł. Nasze tłumaczenie może jest nie bardzo fortunne, chociaż to jest kwestia jakaś drugorzędna. Nie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. Wydaje się, że jest akurat na odwrót. Które trzeba wędzidłem i uzdą pętać, aby się zbliżyły. Bo inaczej się nie zbliżą, dosłownie tak. Jeżeli ich nie spętamy, to same nie przyjdą. Są głupie, nierozumne, są przede wszystkim nieme i same z własnej woli nie przyjdą. Zwierzę jest głupie i uparte. Tak tutaj Bóg opisuje i to jest to jego pouczenie, które do nas płynie. Obiecuje pouczenie dochodzi i pouczenie brzmi: nie bądź niemy, nie bądź uparty, nie bądź obłudny, nie bądź uparty w swojej obłudzie. Zwierzę jest uparte i co jedynie to, co osiąga? Osiąga jedynie zwiększenie swoich cierpień. Jakie jest przesłanie tego pouczenia? No przesłanie tego pouczenia jest bardzo proste, tudzież straszne. Przesłanie jest takie, że każdy będzie doprowadzony. Każdy przyjdzie do bliskości z Bogiem. Każdy zostanie doprowadzony. Ale każdy zostanie doprowadzony, każdy zostanie doprowadzony na dwa różne sposoby. Pytanie, w jaki sposób? Czy tak jak nieme zwierzę, które i tak zostanie doprowadzone do bliskości i choć nie będzie chciało, to jednak stanie przed sądem Bożym? Czy też jest druga opcja, i zobaczcie, druga opcja. Nie bądźcie nierozumni jak koni, jak muł, które wędzidłem i uzdą trzeba pętać, bo inaczej się nie zbliżą. I następnie 10 werset. Bezbożny ma mnóstwo cierpień. Czyli to jedynie owocem tego jest cierpienie. I teraz odwrotna rzecz, czy inne zbliżenie, można by powiedzieć. Kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza. Czyli albo mu zaufasz, albo mu zaufamy, ale on jest godzien zaufania. I albo teraz przemówimy i teraz złożymy w nim nadzieję. I pamiętajmy, że cały czas chodzi tylko o jeden typ cierpienia. Widzicie, to jest to trzecie pojawienie się cierpienia w tym psalmie. Bezbożny ma mnóstwo cierpień. Wiemy już, jakie to są cierpienia. Cierpienia związane z obłudą, knowaniem, udawaniem, z brudnym sumieniem, z brakiem pokoju. Pokoju, którego w żaden sposób nie jest w stanie dostąpić. Żadne metody psychologiczne, żadne terapie nie są w stanie uwolnić go od tej męki, której doświadcza. Podczas kto zaś ufa Panu, czyli kto się przybliża do Niego bez uzdy, ale z ufnością zbliża się do Niego, tego, jak tutaj czytamy, łaska go otacza. Ciekawe jest to, że w tym 10 wersecie mamy to stwierdzenie jeszcze: bezbożny bezbożny ma wiele cierpień. Wydaje się, że w tym kontekście nawet cierpienia bezbożnego są dla nas przyczynkiem do radości i dziękczynienia. Nie dlatego, że cieszymy się z niedoli bezbożnego, ale z czego? Cieszymy się z Bożej łaski. Cieszymy się z tego, że On nas uwolnił. Cieszymy się z tego, że wiemy doskonale dobrze, że i my zasłużyliśmy, i my doświadczyliśmy takich mąk, które bez Chrystusa, bez przebaczenia, które z góry wstępuje, jest nierozwiązywalne. Wreszcie dochodzimy do 11 wersetu. Psalm kończy się naszą odpowiedzią, czy zachętą do tej odpowiedzi. Psalm kończy się radością, nabożeństwem, błogosławieństwem. 11 werset. Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi. Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca. Czyli błogosławieni z pierwszych dwóch wersetów teraz są nazwani prawymi, czyli sprawiedliwymi, czyli ci, którzy dostąpili tego typu błogosławieństwa, o którym jest mowa w pierwszych dwóch wersetach. Błogosławieństwo oczyszczenia sumienia to są ci, którzy nie tylko jakoś psychologicznie zostali pocieszeni, ale w rzeczy samej są sprawiedliwi, są prawi. Weselcie się w Panu i radujcie się sprawiedliwi. Zaczęło się od stękania i ryczenia, jak zwierz w bólu, a zobaczcie, kończy się na śpiewie. Śpiewie radosnym, czyli pełnym wody, pełnym szpiku, pełnym ducha. Nie pogardzajmy prostymi zbawieniami. Słuchajcie, nie bądźmy uparci, czyli nie milczmy uparcie, ale bądźmy, jakby to powiedzieć, miękcy. Nie bądźmy uparci naszej twardości. I słuchajcie, jak tylko możecie, zachęcajcie dzieci do tego, tej praktyki. Nie milczmy uparcie, tak jak dziki zwierz, który nie potrafi przemówić, tylko jęczeć, ale zamiast tego zbliżmy się sami. Zamiast tego udajmy się do Boga, który jest obfity w przebaczenie. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to słowo. Dziękujemy Ci, że rzeczy proste są, w tych rzeczach prostych zawiera się tak wielkie, niewysłowione zbawienie. Prosimy, abyśmy nie wzgardzili prostotą tych zbawień, nie odrzucili, nie otoczyli naszym zniechęceniem, naszym zwątpieniem tych praw, które dzisiaj nam ogłosiłeś, ale wręcz odwrotnie. Prosimy, abyśmy udali się do Ciebie z ufnością, abyśmy przemawiali, a nie z wściekłością, z twardością mieli zamknięte usta. Prosimy również o to, abyś Panie zechciał uczynić nas tymi, którzy zaniosą tą nadzieję, zaniosą to pocieszenie naszym bliskim, zaniosą to pocieszenie do każdego kontekstu, gdzie Boże nas postawiłeś. Dziękujemy Ci jeszcze raz, o Boże, że Ty wyprowadzasz nas z pustyni, wyprowadzasz nas z pustyni w miejsce, które obfituje w wodę, które obfituje w ducha. Dziękujemy, że Ty, Boże, złamałeś naszą hardość. Że złamałeś naszą hardość teraz, kiedy jest czas zbawienia, a nie potem, kiedy sezon na wszelkie zbawienia, na wszelkie nawrócenia, na wszelkie przemawiania minie. Amen.